Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Po konferencji URC w sprawie Ukrainy, co się udało, czy był to sukces, jakie wartości dodane dla Gdańska, umowy w sprawie programu Orka podpisane, jakie skutki, o tym porozmawiamy między innymi za chwilę, a także o Dniu Stoczniowca, który był świętowany w Gdyni, jak podobne inicjatywy wpływają na pozyskiwanie kadr i odkłamywanie poszczególnych zawodów, między innymi o tym już za moment. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Beata Koniarska, członkini zarządu PGZ Stoczni Wojennej Gdynia i wiceprezeska pracodawców Pomorza, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza i konsul honorowy Łotwy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od konferencji, o której sporo mówiliśmy i przed konferencją, i w trakcie, ale teraz czas jakby na podsumowania. Konferencja URC na rzecz Ukrainy, na rzecz odbudowy Ukrainy. Ona odbywała się przez 3 dni w Gdańsku. Przyniosła podpisanie ponad 160 porozumień, kontraktów w wartości ponad 10 miliardów euro. Między innymi Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła porozumienie o współpracy przy produkcji bezzałogowców dronów w Polsce z ukraińską firmą TAV Industries. Polscy giganci Orlen, PGE, Enea i Tauron podpisali listy intencyjne w sprawie odbudowy ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Dodatkowo Orlen zawarł porozumienie z Naftogazem dotyczące m.in. infrastruktury LNG. Ale ja chciałam Państwa podpytać, co z Waszego punktu widzenia się udało zrobić na tej konferencji? Na ile to był sukces? No i co my wszyscy z tego wyniesiemy?
Dzień dobry jeszcze raz, Beata Koniarska.
Beata Koniarska.
Ja myślę, że konferencja URC w Gdańsku to był na pewno ogromny sukces dyplomatyczny i logistyczny, ale myślę, że warto tutaj podkreślić również fakt tego, że na efekty gospodarcze tych umów, o których pani redaktor wspomniała, będziemy musieli poczekać jeszcze jakiś czas, ponieważ jak zdajemy sobie sprawę, jest to konferencja, która ma na celu zbudowanie relacji pomiędzy Ukrainą a poszczególnymi krajami Unii Europejskiej w celu wzmocnienia odbudowy Ukrainy.
A i tak musimy poczekać na koniec wojny.
Dokładnie. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, zanim przejdziemy do szczegółów, o genezie tego formatu, bo szczyty ruszyły już w 2017 roku w Londynie jako forum na rzecz reform wewnętrznych Ukrainy. Dopiero po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie i ataku Rosji na nią doszło do zmiany formatu, czyli przekształcenia się w Międzynarodową Platformę Planowania Odbudowy. I gościły je kolejno Lugano, Londyn, Berlin i Rzym, a teraz przyszedł czas na Gdańsk. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo te miasta i te kraje nie zostały wybrane przypadkowo. Każdy z nich oferuje mocny, różny przemysł, który ostatecznie będzie wsparciem w odbudowie Ukrainy. I tak na przykład Gdańsk, czy szerzej pojęta Polska, jest na pewno zapleczem bardzo silnym, logistycznym, bardzo silną branżą stoczniową, morską, portową, jak również energetyczną. I to właśnie z tego przemysłu chcemy czerpać dalej, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy. Myślę, że tutaj pani redaktor już wspomniała, że bardzo ważną rzeczą tego forum było przede wszystkim podpisanie różnego rodzaju umów, porozumień strategicznych, które pozwolą na rozwijanie długofalowo relacji z Ukrainą. I myślę, że to jest punkt kluczowy, nad którym powinniśmy się koncentrować i starać się budować długofalowo te relacje, tak żeby rzeczywiście jak najwięcej nasz polski przemysł mógł wynieść, jeśli chodzi o z jednej strony zabezpieczenie bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy, a z drugiej strony również rozwój naszego lokalnego przemysłu.
No właśnie, bo tutaj umowy podpisali giganci. Giganci często kooperują z mniejszymi firmami, a jakie było nastawienie naszych pomorskich, mniejszych firm do tej konferencji i z jakimi nadziejami tam poszliśmy?
Choć nadzieje były naprawdę bardzo, bardzo duże. Pomorskie firmy oczekiwały udziału w tym wydarzeniu. Wydarzenie rzeczywiście było ogromne. Przyjechało kilkadziesiąt delegacji z różnych państw. Mówi się, że w wydarzeniu uczestniczyło około 6-7 tysięcy ludzi. Rzeczywiście sam uczestniczyłem w tym wydarzeniu i widziałem ogrom tego, ale też ogrom organizacyjny, to trzeba powiedzieć, ponieważ organizatorzy w głównej mierze było to Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale również zaangażowany był Gdańsk, Fundacja Gdańska i Pomorze. Trzeba powiedzieć, że zrobiono kawał dobrej roboty. No, też to miejsce, Międzynarodowe Targi Gdańskie, no, też pokazały się z bardzo dobrej strony, organizując takie wydarzenie. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie i powinniśmy być wszyscy dumni, że rzeczywiście udało się to zorganizować tutaj u nas w Gdańsku. I największym beneficjentem tego wydaje się być Gdańsk, Pomorze, ponieważ to tutaj było.
Więc ci, którzy przyjechali, te delegacje zobaczyli, jaka jest organizacja i oprócz tego, że przyjechali robić interesy z Ukrainą w celach jej odbudowy, zobaczyli, jak wygląda sprawa u nas i może zechcą też przyjechać do nas.
Żeby nie było tak do końca kolorowo, w trakcie przygotowań organizacyjnych do tej konferencji było trochę problemu właśnie tej natury organizacyjnej, ponieważ firmy, bo mam takie odsłuchy, firmy zgłaszały się, był proces weryfikacji tych firm, nie wiadomo na jakich zasadach przyjmowane te firmy, niektóre zostały odrzucone, nie wiadomo dlaczego zostały odrzucone, więc tutaj to nie było transparentne i nie wiadomo było z jakiego klucza ktoś wybierał firmy do udziału. Były oczywiście stoiska, około, z tego co słyszałem, około 200 wystawców, w tym gro firm z Pomorza rzeczywiście wzięło w tym udział. Sam rozmawiałem z tymi przedsiębiorcami, też z członkami naszej organizacji. No mówili, fajnie być, fajnie uczestniczyć w tym, ale czy to będzie miało przełożenie na jakieś biznesowe relacje, to oni wątpili. Bo tak jak tutaj już zostało to powiedziane, no jednak duzi gracze podpisywali kontrakty, duże firmy podpisywały umowy, listy intencyjne. Małe, średnie przedsiębiorstwa nawiązały relacje, no ale co do kontraktów, to tutaj byli wszyscy sceptyczni. Tam biznesu dla tych małych nie było.
Może małe firmy boją się po prostu robić biznesy w Ukrainie, ale docelowo, biorąc pod uwagę,
myślę,
doświadczenia.
Że my powinniśmy, mam taką nadzieję, że jednak na tym zyskamy, rozmawiałem z przedsiębiorcami właśnie nie tylko polskimi, ale też ukraińskimi. Mhm. I wszyscy powtarzali, że my musimy budować te relacje gospodarcze i biznesowe. Jesteśmy sąsiadami i jesteśmy po prostu nie tyle do tego zmuszeni, ale to jest naszą powinnością wzajemnie współpracować, pomimo antagonizmów, które w ostatnim czasie zaszły między naszymi krajami na linii politycznej. My musimy robić swoje. Niestety, to muszę z przykrością powiedzieć, polityka ma ogromny wpływ na duże inwestycje infrastrukturalne, również na terenie Ukrainy. Stąd niefrasorobliwe, bardzo złe decyzje mera Lwowa w ostatnim czasie, o których było głośno. Oczywiście docelowo inwestycje inne w kontekście odbudowy będą podejmowane również politycznie i tutaj boję się, że ta sytuacja, to zaognienie tych relacji politycznych może mieć wpływ na nasz udział, większy udział polskich firm w odbudowie Ukrainy.
Ja może jeszcze dodam, jeśli chodzi o te małe firmy, bo rzeczywiście, jeśli mówimy o dużych firmach, to ten kontekst polityczny jest niesamowicie ważny. To on tak na dobrą sprawę daje fundamenty i filary długofalowej współpracy z danymi krajami. Natomiast jeśli mówimy o mniejszych firmach, to myślę sobie, że one są może trochę mniej podatne na te wpływy. I myślę, że fakt tego, że mamy tak dużą bliskość geograficzną, kulturową, logistyczną, to daje ogromną szansę dla tych mniejszych firm również. Oczywiście rzeczywiście, tak jak ja też wspomniałam na początku, wydaje mi się, że to był dopiero początek. Myślę, że wyróżnienie Gdańska jest tutaj symboliczne również jako miejsca wolności, solidarności, czyli tych wartości, które dzisiaj Ukraina bardzo mocno potrzebuje. Więc myślę, że to jest dopiero początek. I na tej podstawie myślę, że powinniśmy budować przyszłe kontrakty.
A z drugiej strony jednak ta konferencja dała możliwość polskim firmom wymiany choćby danych i zebranie informacji, z kim ewentualnie można byłoby po tej drugiej stronie robić interesy. I jeśli rzeczywiście, bo rzeczywiście tak jak się obserwuje po obu stronach, oddolnie małe i średnie firmy z Polski, firmy ukraińskie, one chcą ze sobą współpracować. Potrzebują tej współpracy i bardzo chętnie by to zrobiły. Teraz na ile państwa zdaniem po tym, jak ludzie się poznali, prezesi tych firm się poznali, bo to też były nieformalne spotkania, na ile jest możliwa ta oddolna inicjatywa? Czy tutaj polityka też może to zepsuć, nie daj Boże?
Nie, ja myślę, że polityka tego nie zepsuje. Wydaje mi się, że już od samego początku rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę widzimy bardzo duże zaangażowanie przedstawicieli polskich z punktu widzenia wsparcia oczywiście na linii frontu, ale z drugiej strony również rozpoczęcia współpracy, jeśli chodzi o biznes. Więc już widzimy, że pomimo tego, że Ukraina cały czas jest w wojnie, to są informacje o tym, że biznes się toczy, że niektóre biznesy się rozwijają i myślę, że to jest dobry początek zwiastujący to, że długofalowo będziemy w stanie współpracować, ale absolutnie trzeba tu podkreślić, że bardzo powinno nam zależeć na tym, żeby na linii politycznej również ta informacja była bardzo mocna i pokazywała współpracę i bliskość naszych narodów i to, że jak pan prezes przed chwilą powiedział, to jest konieczność współpracy między naszymi dwoma narodami.
Mm-hmm. Trzeba jeszcze dodać, że przy okazji tej konferencji odbywało się wiele towarzyszących wydarzeń. My sami jako pracodawcy Pomorza zorganizowaliśmy 3 wydarzenia w przeciągu tych 2 dni konferencji w naszej siedzibie. Było to spotkanie biznesu polskiego i biznesu ukraińskiego. Bardzo dobre spotkanie. Przyszło kilkadziesiąt osób na to spotkanie. Było bardzo konstruktywne. Drugie spotkanie, w którym razem uczestniczyliśmy, było poświęcone roli kobiet w życiu gospodarczym na Ukrainie i u nas w Polsce i tych relacji, jak ważna jest rola kobiet w życiu gospodarczym również w obu państwach. I trzecie spotkanie w siedzibie pracodawców Pomorza. Oficjalną wizytę złożył konsul honorowy, premier Łotwy w konsulacie honorowym łotewskim w naszej, który się mieści w siedzibie pracodawców Pomorza. Więc doszło do 3 spotkań, które były bardzo konstruktywne i dobre.
To jeszcze na koniec tej części dyskusji. Myślą państwo, że teraz deklaracja naszego rządu o wsparciu i pomocy, zobaczymy jak to będzie wyglądało dla polskiej firmy, która ma kłopoty z merem jednego, merem Lwowa, Lwów, to słowo uciekło mi z głowy przed chwilą, z merem Lwowa, w odzyskaniu raz, że swoich należności, być może w kwestii tych wszystkich decyzji sądu arbitrażowego, realizacji tych decyzji, czy jeśli rzeczywiście okaże się, że ta nasza polska firma ma wsparcie naszego państwa, inne firmy nie przestraszą się, bo to też działa w niedobry sposób na polskie firmy, bo mają kompetencje, mają możliwości, być może nawet mogłyby się dogadać z firmami ze strony ukraińskiej, ale będą się bały tam robić interesy ze względu na tą sytuację, która się wydarzyła we Lwowie.
Nie znam całych okoliczności tego kryzysu we Lwowie między merem a polską firmą. Jedno mogę tylko powiedzieć. To działa na niekorzyść przede wszystkim Ukrainy, ale też rykoszetem obrywają polskie firmy, bo być może Ukraina zarzuca im nierzetelność, ale z drugiej strony, jeżeli my mamy pretensje rozliczeniowe ze stroną ukraińską, to też pokutuje tym, że środowisko traci zaufanie. Traci zaufanie do partnerów ukraińskich.
No i po naszej stronie jest sąd arbitrażowy z Francji.
Chwili, tym bardziej, że w tej chwili buduje się te relacje. Mówi się o odbudowie. To jak możemy my patrzeć na przyszłą odbudowę, jeżeli nie ma zagwarantowania bezpieczeństwa funkcjonowania polskich firm, ale nie tylko polskich, zagranicznych firm na terenie Ukrainy.
Wczoraj bardzo ważne umowy podpisano. Umowy w sprawie realizacji programu Orka podpisano w Gdyni. Orka, przypomnę, to nowoczesne jednostki podwodne. Będą to okręty mogące operować rojami dronów, które będą sterowane właśnie z tego okrętu podwodnego, a także zdolne do zarządzania całą architekturą bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Zawarte zostało też porozumienie Ratownik, które ustanawia organizacyjne i prawne ramy zakupu przez Szwecję budowanego w naszym kraju okrętu ratowniczego. Po stronie polskiej podpisał umowę dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Sławomir Cichocki. Porozumienie wdrożeniowe dotyczące badań i rozwoju z kolei podpisał minister finansów Andrzej Domański. Poza porozumieniami międzyrządowymi zostało zawarte memorandum o porozumieniu między Polską Grupą Zbrojeniową i SAB dotyczące stworzenia specjalnego pojazdu odpowiedzialnego między innymi za naprawę statków, a także list intencyjny między Grupą WB i SAB-em. Program Orka, umowy podpisane, partnerstwo ma być dwukierunkowe. Co to wszystko dla nas oznacza? Dla naszych stoczni, dla gospodarki, bezpieczeństwa?
Myślę, że musimy...
Beata Koniarska.
Musimy zacząć od tego, że żyjemy teraz w absolutnie bezprecedensowych czasach dla marynarki wojennej. Przez dekady słyszeliśmy wyłącznie o kryzysie. Dzisiaj w naszych trójmiejskich stoczniach w różnym stadium budowy, projektowania i wyposażania jest równolegle ponad 10 okrętów dla marynarki wojennej. Realizujemy przecież flagowy program budowy 3 fregat wielozadaniowych z programu Miecznik. Kończymy serię 3 kolejnych niszczycieli min typu Kormoran 2. Budujemy zaawansowany okręt Ratownik. Podpisaliśmy umowy na 2 okręty hydrograficzne. Oraz budujemy 2 nowoczesne okręty rozpoznania radioelektronicznego w programie Delfin. I tutaj zmierzamy również już do tego, że współpracujemy bardzo blisko przy tym akurat kontrakcie ze Szwedami. W tej wielkiej układance brakowało tylko jednego elementu, komponentu podwodnego. Nowe strategiczne kroki w programie Orka i zacieśnienie współpracy z rządem Szwecji to na pewno historyczny przełom, na który marynarka czekała od bardzo wielu lat. Przez dekady, tak jak wspomniałam na samym początku, nic się nie budowali i wielu wątpiło w to, czy ten program tak na dobrą sprawę ujrzy światło dzienne. Więc
i
to,
baliśmy
co...
się utraty kompetencji.
Baliśmy już. Się utraty kompetencji, które gdybyśmy nie podpisali tych kontraktów, zapewne musielibyśmy odbudować i pytanie, czy kiedykolwiek bylibyśmy w stanie je odbudować. Więc jest to na pewno historyczny moment dla Gdyni, dla Pomorza, ale także dla całego naszego kraju i przede wszystkim dla bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku. Pani redaktor wspomniała również o wielu umowach, które zostały wczoraj podpisane, bo z jednej strony mówimy oczywiście o porozumieniu rządowym, które z jednej strony powoduje, że Szwecja wybuduje dla nas 3 okręty podwodne, ale z drugiej strony podpisaliśmy bardzo ważną umowę przemysłową między Polską Grupą Zbrojeniową a SAP w kontekście tak zwanego MRO, czyli Maintenance, Repair and Overhaul, czyli serwisowanie i utrzymywanie okrętów podwodnych w gotowości bojowej przez cały ich cykl życia. To jest o tyle ważne, że w realiach branży zbrojeniowej sam zakup okrętu podwodnego to jest koszt mniej więcej 30% całkowitych kosztów, jakie państwo poniesie w ciągu 30-40 lat jego służby. Aż 70% to pieniądze wydawane na późniejszą eksploatację, remonty dokowe, modernizację. I dzięki tej umowie to właśnie w polskich stoczniach te miliardy złotych zostaną, a nie zostaną wyekspediowane za granicę. To, co myślę, że jest również warte podkreślenia, to to, że kontrakt daje również przewagę naszym stoczniom w aspekcie budowy dla szwedzkich sił zbrojnych okrętu ratowniczego. I to też będzie kontrakt, który będzie realizowany w naszym rodzimym biznesie.
Myślę, że to jest dobry kierunek współpracy z krajami leżącymi nad Morzem Bałtyckim. Ukierunkowywanie się na te państwa, mówię tutaj o Szwecji, ale też inne państwa jak Łotwa, Estonia, Finlandia, jest dobrym kierunkiem, jeśli chodzi o wspólne bezpieczeństwo. Nad tym samym morzem również jest zlokalizowana Federacja Rosyjska i my musimy tutaj mocno współpracować na rzecz bezpieczeństwa. Myślę, że kierunek związany ze współpracą i zakupem okrętów podwodnych od Szwedów jest bardzo dobrym kierunkiem. Oczywiście zadecydowały tutaj względy, myślę, bezpieczeństwa, współpracy z NATO i również, bo Szwecja, ja przypomnę, od niedawna jest również członkiem NATO i Unii Europejskiej, więc działamy tutaj jako, jest to taki nasz kontent bałtycki związany z budową floty. My budujemy dla Szwedów, oni budują dla nas. Myślę, że ta współpraca jest bardzo dobra. Powinniśmy bardziej rozwijać się na tą współpracę z innymi również krajami bałtyckimi, bo to jest istotne dla naszego bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem. I myślę, że te porozumienia podpisywane wczoraj są istotnym wkładem również w budowanie naszego potencjału, bym powiedział, technologicznego.
No właśnie,
w naszym
transfer
kraju,
technologii.
Technologicznego to też ma duży wpływ również na całą branżę obronną, ale nie tylko, bo z branżą obronną są firmy, które działają w tak zwane w zakresie podwójnego zastosowania działalności, dual use, i one również transferują swoją wiedzę, ale też są beneficjentami tych różnych technologii. Dlatego ta wymiana między naszymi krajami jest niezwykle istotna i to na pewno jest dobry zastrzyk takiej, bym powiedział, aktywności gospodarczej na przyszłość.
No właśnie, czy nasi przedsiębiorcy też liczą na dalszą współpracę właśnie poza wojskową, no bo tutaj mamy ściśle jakby wojskową, bo będzie to okręt podwodny, więc będzie miał charakter typowo obronny, ale z drugiej strony mamy transfer technologii i jak się okaże, że ta współpraca zatrybi, bo będziemy mieli zdolności serwisowe. To nie oznacza tylko, że będą serwisowane u nas nasze jednostki, ale cokolwiek się wydarzy na świecie, Szwedzi, mając podobne jednostki, będą mogli serwisować je u nas. My w razie czego będziemy mogli serwisować je tam u nich. Więc tu są zalążki takiej niesamowitej współpracy, a jeszcze w innych dziedzinach gospodarki, w czym moglibyśmy współpracować ze Szwedami? Bo jak już mówimy, żeby rozwijać tę współpracę w ramach krajów Unii Europejskiej, bo to, co się dzieje geopolitycznie, pokazuje, że jednak kraje zamorskie, jakkolwiek bardzo dobrze by się sprawdzały jako kraje sojusznicze, to jednak my jesteśmy tutaj, mamy sąsiadów i trzeba z nimi współpracować i prowadzić biznesy i rozwijać też siłę europejskiej gospodarki.
Jeżeli mogę, kilka tygodni temu uczestniczyłem w takim wydarzeniu organizowanym przez Polsko-Szwedzką Izbę Gospodarczą w Gdańsku. Wydarzenie było poświęcone bezpieczeństwu i obronności i takiej, bym powiedział, obronności firm w przypadku zagrożenia. Szwedzi mają bardzo dobrze rozbudowane systemy obronne
i procedury
związane z obroną też ludności. my powinniśmy się na wielu płaszczyznach od Szwedów uczyć. Szwedzi od lat mówią o obronie cywilnej, od lat mówią o obronie przedsiębiorstw. Myślę, że tutaj na pewno moglibyśmy się wymieniać tymi doświadczeniami. Co więcej, wczoraj też rozmawiałem z inną izbą polsko-szwedzką, zlokalizowaną w Sztokholmie. Rozmawiałem z prezesem tej organizacji, która zapraszała polskich przedsiębiorców do udziału w najbliższym czasie w wydarzeniu w Sztokholmie, żeby też pokazać możliwości współpracy między naszymi państwami. Szwedzi rzeczywiście dosyć dobrze znają rynek polski i wzajemnie. Są firmy, które też inwestują i działają w Szwecji, ale myślę, że tutaj, no bym powiedział, przedziela nas tylko Bałtyk. Jesteśmy krajem, można powiedzieć, graniczącym ze sobą, więc myślę, że tutaj można wzmocnić jeszcze bardziej te relacje. Temu służą bilateralne spotkania między izbami gospodarczymi, związkami pracodawców, co my staramy się również jako pracodawcy Pomorza robić.
Ja dodałabym jeszcze, że pamiętam w 2012 roku pierwszy raz brałam udział w takiej wymianie i programie, który starał się połączyć biznesowo południową część Szwecji z północną częścią Polski i to były zalążki tego, co dzisiaj widzimy, to były te podwaliny tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że od momentu, kiedy Szwecja wstąpiła do NATO, nasze relacje na pewno się zacieśnią, nawet powiedziałabym, że już się zacieśniły. Na pewno z jeden takich typowych pól, na których możemy bardzo dużo wspólnie działać, to jest na pewno bezpieczeństwo energetyczne i OZE. Tutaj Bałtyk staje się hubem energetycznym dla obu państw, co ma kluczowe znaczenie dla niezależności energetycznej regionu. Przemysł zbrojeniowy i technologiczny, o tym już trochę mówiliśmy. Oczywiście współpraca obronna, to są również ćwiczenia NATO, ale również potężny transfer technologii i współpracy, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Ekologia i ochrona Morza Bałtyckiego, czyli znowu wybrzmiewa morze, czyli to nasze morze, które nas dzieli, które tak na dobrą sprawę w najkrótszym, zdaje się, odcinku to tylko 150 kilometrów między Polską a Szwecją. To jest również ta przestrzeń, w której możemy współpracować, bo Bałtyk jest morzem płytkim, zamkniętym i niezwykle podatnym na zanieczyszczenia, więc tutaj na pewno bardzo dużo możemy razem wspólnie wypracować.
No, jest jeszcze kwestia, że wspomnę wyczyszczenia dna morskiego z broni z II wojny światowej, która tam cały czas zalega. My mamy kłopot z zainteresowaniem reszty krajów unijnych, żeby jednak partycypować w tym, aby wydobyć to wszystko wspólnymi siłami.
Jak najbardziej, czyli wspólny mianownik geopolityczny jest tutaj dla nas bardzo ważny. Ale też nie zapominajmy na przykład o IKEA, która jest w Polsce już od bardzo dawna i wielu producentów produkujących meble lub inne wyposażenie do domów jest produkowanych dla IKEA właśnie w Polsce.
I tutaj jest rzeczywiście duża współpraca. A jeszcze bym zajrzała na rynek pracy też odnośnie programu ORKA i utrzymaniu, ale też budowaniu nowych kompetencji i też w odkłamywaniu branż, zawodów. Tutaj nawiążę do niedzielnego świętowania Dnia Stoczniowca w Gdyni. To wydarzenie organizowane wspólnie przez PGZ Stocznię Wojenną, Marynarkę Wojenną, Politechnikę Gdańską, firmy branży morskiej. Po raz pierwszy w tym dniu wzięła udział Stocznia Szczecińska Wulkan. No i była to taka akcja, która miała przybliżyć mieszkańcom tajniki zawodu, pokazać jak się zmienił, czy to się udaje. Bo to drugi był taki dzień stoczniowca. Pierwszy po wielu, wielu latach przerwy przywrócono w ubiegłym roku.
Tak, w zeszłym roku zdaliśmy sobie sprawę, że musimy wyprowadzić dzień stoczniowca ze stoczni na ulicę naszego miasta. Było kilka celów. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że stocznie są częścią naszego miasta, czyli Gdyni, naszego regionu, czyli pomorskiego, ale również naszego kraju. Chcieliśmy pokazać, odczarować mit, że stocznie dobrze się mają. Stocznie są już trochę innymi bytami niż były wcześniej. Dzisiaj nie konkurujemy z dużymi stoczniami azjatyckimi, natomiast konkurujemy specjalizacją. chcieliśmy pokazać młodym ludziom, którzy dzisiaj szukają swojej drogi, że stocznie się zmieniły, że dzisiaj to są nowoczesne miejsca pracy, gdzie szukamy najwyższych kompetencji i są to miejsca pracy, które premiowane są nie tylko tym, że będziemy pracowali w najnowszych technologiach, ale również, że będziemy pracowali w technologiach, które będą wspierały bezpieczeństwo morskie naszego kraju. I to myślę, że jest bardzo ważnym aspektem i chcieliśmy to bardzo mocno przekazać. Chcieliśmy pokazać naszym mieszkańcom, jak ważna jest to branża. Z drugiej strony zależało nam bardzo mocno, żebyśmy pokazali jedność branży. Zainicjowaliśmy Dzień Stoczniowca na ulicach miasta jako PGZ Stocznia Wojenna. Zaprosiliśmy do tego wszystkie stocznie w Polsce, ponieważ chcieliśmy bardzo mocno pokazać, że tylko współpraca buduje i jeśli chcemy jako branża stoczniowa pokazać się bardzo silnie na rynkach zewnętrznych, to musimy wspólnie, razem współpracować. Myślę, że to, co dzisiaj PGZ Stocznia Wojenna robi, jeśli chodzi o współpracę z innymi stoczniami, przy budowie programów, w których my jesteśmy głównym wykonawcą, pokazuje, że rzeczywiście nie mówimy, tylko działamy i pokazujemy, że ta współpraca to jest podstawa do tego, żebyśmy długofalowo się rozwijali. Ale to nie jest koniec. To, na czym nam bardzo mocno zależało, to również pokazanie związku stoczni z marynarką wojenną i pokazaniu, jak ważną rolę dzisiaj stocznie odgrywają w budowie okrętów dla marynarki wojennej. I tutaj w tym roku zadała pani redaktor pytanie, czy jest skuteczne. Myślę, że jest bardzo skuteczne. Muszę powiedzieć, że po sukcesie zeszłorocznym inne miasta odezwały się do nas, że one też chcą zrobić u siebie Dzień Stoczniowca, bo jest tak niesamowity. Ja poprosiłam, żeby to się nie wydarzyło, ponieważ uważam, że to spowoduje rozdrobnienie tego dnia. Chcemy pokazać się jako jedna branża. To nie jest branża, która powinna się lokalizować i być związana tylko z jednym miastem, tylko musimy pokazać, że działamy razem. I to była ta największa, ten największy cel, który uważam, że się udał. Fakt, że dołączyła do nas w tym roku również Stocznia Wulkan Zachodniopomorskiego, pokazuje, że właśnie wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i rzeczywiście ta branża zaczyna się bardzo mocno zmieniać. W tym roku dołączyło do nas ponad 30 firm stoczniowych oraz okołostoczniowych. Mieliśmy okazję zobaczyć okręty, które były zaparkowane przy nabrzeżu. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak funkcjonują stocznie oraz inne również siły zbrojne i pokazać tak na dobrą sprawę, czym ten biznes stoczniowy jest.
I przywrócić szacunek do zawodu.
Przywrócić szacunek do zawodu i pokazać młodym ludziom, że to jest kierunek, w którym powinni się kształcić. I tutaj bardzo ważną rolę, które odegrały szkoły średnie, czyli na przykład Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni, CKZiU, Hipolit, Konradinum, łącznie z liceum numer 2 w Gdyni. Więc naprawdę widać, że nawet szkoły średnie bardzo mocno się zaangażowały i pomimo tego, że w piątek mieliśmy koniec roku, to licznie przybyły, żeby razem z nami przejść i pokazać dumę z tego zawodu i pokazać, że młodzi ludzie są zainteresowani właśnie tym kierunkiem. No i kończąc, oczywiście dodatkowo mieliśmy uczelnie wyższe, które pięknie również zaprezentowały się i pokazały, że to jest właśnie kierunek, w którym dzisiaj chcemy kształcić młodych ludzi.
No i to jest dowód na to, że przemysł stoczniowy w Polsce nie umarł, proszę Państwa. On się w tej chwili pięknie rozwija, a ja bym powiedziała, że nawet przeżywa swój rozkwit właśnie w tej chwili. A wracając z kolei bo pani prezes zwróciła uwagę na to, że chcieliście pokazać, że branża potrafi ze sobą współpracować. To właśnie o tą współpracę polskich firm mi chodzi. Rozmawialiśmy z panem prezesem przed audycją, że właśnie widać, że polskie firmy zaczynają działać razem.
To prawda, zaczynają działać razem, branża stoczniowa też współpracuje ze sobą, jeżeli już jesteśmy przy temacie stoczniowym, bo musi. konkurencja zagraniczna jest ogromna. My musimy tutaj rzeczywiście razem realizować różne kluczowe dla nas projekty i uzupełniać się w swoich kompetencjach. Nie wszystkie stocznie są wyspecjalizowane w danych elementach statku, okrętu, dlatego podlecają wykonawstwo innym stoczniom i to się bardzo dobrze sprawdza. Ale jest jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, a nie zostało powiedziane, a Dzień Stoczniowca właśnie ma zachęcić młodych ludzi do tej branży. A dlaczego? Dlatego, bo od lat rzeczywiście stocznie konkurują ludźmi. Jest po prostu kryzys demograficzny, jest problem z pracownikami, wyspecjalizowanymi pracownikami. Od lat jest problem ze spawaczami.
To nie tylko stocznie konkurują, tylko ale teraz stocznie. Offshore będzie konkurował, elektrownia
dokładnie
atomowa.
Tak. W tej chwili właśnie o tym chciałem powiedzieć. W tej chwili za kilka lat na placu budowy polskich elektrowni jądrowych będzie pracowało między 10 a 12 tysięcy ludzi. Boję się takiej sytuacji, że budowa elektrowni jądrowej wyższy rynek ze specjalistów na rzecz elektrowni jądrowej, specjalistów, którzy będą budowali ten kluczowy dla infrastruktury energetycznej naszego kraju obiektu. Tutaj może to zachwiać rynkiem pracy w innych branżach, również w branży stoczniowej i w innych branżach związanych właśnie z tą branżą, bym powiedział, budowlaną, infrastrukturalną. Pracowników cały czas brakuje. Demografia jest, tak jak powiedziałem, słaba. Musimy posiłkować się ludźmi z zagranicy. Po prostu nie mamy wyjścia i na to jako kraj, jako Pomorze jesteśmy skazani. Musimy wypracować, jeszcze raz, już w audycji wielokrotnie o tym mówiłem, musimy wdrożyć zaplanowaną, systemową politykę migracyjną dla naszego kraju, ponieważ Europa się wyludnia, Polska również, a my się cały czas rozwijamy.
I o pracownika kraje między krajami
rywalizują. Dlatego my musimy rzeczywiście posiłkować się pracownikami z zagranicy, co niektóre stocznie już robią.
A wracając jeszcze do tej współpracy, tak panie prezesie, już krótko, bo rozmawialiśmy przed audycją i między innymi była mowa o tym, że firmy zaczynają współpracować, jeśli chodzi o opracowywanie sposobów na local content.
Tak, tak. Z inicjatywy kilku organizacji, również z województwa pomorskiego, w tym Pracodawców Pomorza i Polskich Elektrowni Jądrowych, został wypracowany taki zespół na rzecz konkursu, który ma się odbyć w zleceniu Polskich Elektrowni Jądrowych dotyczących budowy oczyszczalni ścieków. Na rzecz elektrowni jądrowej. Skupiło się kilkanaście firm z tej branży, które wspólnie wypracowują jak największy local content w kontekście tej branży i żeby to zapytanie ofertowe, które jest przygotowywane, było transparentne, otwarte i zupełnie nie zamknięte na wybrane firmy, ale również otwarte na pomorskie firmy, żebyśmy mieli również realny wpływ na to, jak to zapytanie będzie wyglądało. I to jest ten przykład tego local contentu, który my tutaj budujemy na Pomorzu.
I współpracy, za którą bardzo, bardzo trzymamy kciuki i za efekty local contentowe, żeby jak najwięcej firm z Polski, z Pomorza przede wszystkim wzięło udział w budowie elektrowni, która będzie przecież na Pomorzu. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Beata Koniarska, członkini zarządu PGZ Stoczni Wojennej Gdynia i wiceprezeska Pracodawców Pomorza. O kobietach dzisiaj nie porozmawiałyśmy, bo czasu nam zabrakło, ale będziemy, myślę, sukcesywnie wracać do tematu.
Z przyjemnością.
Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza i konsul honorowy Łotwy. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Przepięknie,
dziękujemy. Miłego dnia życzę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.